Cześć, witajcie w podcaście Można Zwariować. Dzisiaj zapraszam Was do posłuchania naszej debaty, która odbyła się w Volvo Car Warszawa we wrześniu, której tytuł brzmiał: Czy każdy lider powinien pójść na terapię? Rozmawiamy z Joanną Chmurą, Markiem Ostrowskim i Pawłem Chrzanem o tym, jak być dobrym liderem w swojej organizacji albo w swojej grupie, albo w sytuacji, w której po prostu musimy być liderem. Co cechuje dobrego lidera? Jak wspierać osoby, którymi zarządzamy? Jak nie dać się swojemu ego? Czy wulnerabilność jest sposobem na sukces? I czy każdy lider powinien pójść na terapię? Podcast Można Zwariować i Fundacja działają dzięki wsparciu patronów. Szczególnie dziękujemy najhojniejszym z nich, a są to Emilia, Maciej, Filip Pędziński, Paweł, Anita, Maja, Tobiasz, Malwina, Zofia, Jakub Barankiewicz, Karolina i Laura. Jeśli chcecie dołączyć do grona patronów, link znajdziecie w opisie do tego odcinka. A tymczasem zapraszam Was do wysłuchania debaty i już teraz zapraszam Was na nasze kolejne wydarzenie w Volvo Car Warszawa. Pewnie już wiecie, z kim będziemy rozmawiać. Asia Chmura jest psychoterapeutką, która pracuje według Dare to Lead Brené Brown, a Marek i Paweł prowadzą swoje firmy, startupy, ale są związani z branżą zdrowia psychicznego. I mam nadzieję, że odpowiemy sobie na zadane w tytule pytanie, czy każdy lider powinien pójść na terapię. A ponieważ ja sama nie lubię, jak jest pytanie w tytule jakiegoś podcastu albo wydarzenia i w sumie strasznie długo trzeba czekać na odpowiedź na to pytanie, no to czy każdy lider powinien pójść na terapię według Was?
Właśnie śmiałam się, mówiłam przed rozpoczęciem, że rozmawiałam z koleżanką, że idę na to spotkanie i że taka jest teza i ona mówi, to będzie strasznie krótkie spotkanie, bo tak, że każdy. Wiecie, ja mam problem ze słowem powinien i to jest dla mnie takie wyzwanie zawsze, natomiast terapia jest narzędziem, które... niezwykle ułatwia życie, więc czy chciałabym, żeby każdy przeszedł choć raz w życiu terapię jako psycholożka? Tak. Mam tylko tą trudność ze słowem powinien. A lider...
Lider czy każdy człowiek?
Człowiek. A część człowieków jest liderami, liderkami, więc to się ze sobą łączy. I też mam, posługując się definicją Brené Brown, która mówi o przywództwie, że liderem jest każdy, kto robi dwie rzeczy. Rozpoznaje potencjał w drugim człowieku w procesie czy w produkcie, a potem ma odwagę, siłę i gotowość do rozwijać, pomóc rozwijać się temu człowiekowi albo produktowi czy procesowi. Każdy z nas jest, według tej definicji, każdy z nas jest liderem czy liderką. Więc to nie chodzi o rolę, o tagi i o podpisy w mailach, tylko chodzi o to, że każdy z nas prędzej czy później na którymś etapie życia jest liderem. Rodzice są liderami, nauczyciele są liderami, przewodnicy duchowi są liderami, liderkami. Więc to jest jakby taka rola nieopisana, ale powszechna. Więc idąc za tą definicją... Też wykonuję taki zawód, który pozwala mi zobaczyć, co daje terapia i daje bardzo dużo. Jedna, druga, trzecia. Z racji zawodu, ale też z takich moich prywatnych potrzeb wielokrotnie już jakby mam to za sobą w różnych nurtach i nie wyobrażam sobie życia bez tego narzędzia, ale potem się zawahałam i pomyślałam, że nie wyobrażam sobie i to jest bardzo trudne życie.
A wy byliście na terapii?
Tak, właściwie jestem nawet na terapii i też może odpowiem na to pytanie, czy właśnie powinien. To jest właśnie łatwiej, jest efektywniej. To jest narzędzie, z którego lider, szczególnie lider, to też dodam tutaj pewnie, to jest taka osoba, która jednak ma przełożenie na dość dużo osób i totalnie uzasadnia inwestycje czasu i jakichś tam pieniędzy, to zwiększenie efektywności. Pamiętam, przekonywałem mojego przyjaciela, który jest bardzo racjonalnym człowiekiem, ale też długo się zbierał z terapią, a też zmagał się z pewnymi problemami psychicznymi. I bardzo lubi ćwiczyć na siłowni, że chodzisz na te siłownie i ćwiczysz na tych maszynach, mógłbyś nie ćwiczyć na tych maszynach, mógłbyś robić pompki w domu, używać jakichś, ale używasz ich, po prostu jest lepiej, jest efektywniej. I to się da zrobić samemu, da się, ale będzie bardzo ciężko.
I dłużej.
I dużo dłużej. Mhm.
No, o ile was jakoś uderzyło słowo powinien, no to mnie przykuło słowo terapia. I no to jest słowo, które implikuje zaburzenie. No bo jeżeli jest terapia, to ona musi na coś odpowiadać, więc jeżeli miałbym wprost odpowiedzieć na pytanie, czy każdy lider powinien pójść na terapię, no jeżeli czuje albo postrzega, że w jakiś sposób jego funkcjonowanie psychiczne jest zaburzone, no to pewnie powinien. Ale jeżeli nie, to pewnie nie. Natomiast jeżeli popatrzymy na to z trochę innej perspektywy, czyli zadamy sobie pytanie, czy każdy z nas, albo każdy lider, albo w ogóle każda osoba powinna raz na dwa tygodnie mieć przestrzeń, żeby porozmawiać z kimś mądrzejszym od siebie o swoich emocjach, o swoich zachowaniach, o swoich doświadczeniach, no to myślę, że tak, że to jest taki element higieny, który powinien być powszechny.
A mogłabyś, Asia, powiedzieć więcej o tym, co my w podcaście Można Zwariować zazwyczaj używamy po prostu słowa wulnerabilność, ale to jest coś, co wydaje mi się, że pojawia się coraz częściej i też wraz ze wzrostem popularności Brené Brown, ale też w ogóle ze wzrostem popularności takiego empatycznego podejścia. Bo ja mam potem follow-up pytanie, bo na początku miałam bardzo pozytywne podejście, a potem ktoś mi zwrócił uwagę i zaraz o tym powiem, ale może zapoznajmy naszych gości też, którzy mogą o tym nie wiedzieć.
Więc to słowo, o którym mowa, w wersji oryginalnej brzmi vulnerability i nie mamy dobrego polskiego tłumaczenia tego słowa. Wiele krajów nie ma, co też może świadczyć o kondycji społeczeństwa, że jeśli społeczeństwo nie ma na coś słowa, to być może z tym aktem, który określa to słowo, też jest jakieś wyzwanie. I dlatego ja tłumaczę, posługuję się językiem migowym, bo w języku migowym są dwa znaki, symbole, które dobrze ilustrują vulnerability. Mhm. Pierwszy, z tyłu nie będziecie widzieć, ale ja wam opowiem, to jest otwieranie serca. Że otwieramy serce i jednocześnie robiąc to mamy miękkie kolana. I w języku migowym ten drugi znak wygląda tak. Czyli ten akt, o którym mówimy, jest aktem odsłaniania i pokazywania się drugiemu człowiekowi przy jednoczesnym poczuciu i z definicji vulnerability, tej takiej badaniowej, to jest ryzyko, niepewność i emocje. To są takie trzy jakości, które definiują vulnerability. Więc to nie jest jakieś super ekstatyczne przeżycie, w takim sensie, że ja mówiąc do was, czy wystąpienia publiczne, czy momenty, w których zmieniacie pracę, momenty, w których przyjaciel otwiera się przed wami i mówi, słuchaj stary, jednak daj mi namiary na tego człowieka, na którego tam chodzisz co tydzień. To jest akt vulnerability, czyli gotowości do pokazania tego, co jest aktualne i bieżące w środku. I ważne jest przy okazji tłumaczenia tego zjawiska taka świadomość, że można przegiąć z tym, że vulnerability, że czasem mylimy oversharing, czyli takie naddzielenie się wszystkim, co mam w środku. Część osób rozumie właśnie jako vulnerability, ale jest taka cienka granica, która sprawia, że z tego aktu takiego dosyć intymnego i pięknego robi się taka, jest na to polskie słowo, takie ekshibicjonizm, że się pokazujemy za bardzo. I to jest przekraczanie już siebie, ale też przekraczanie drugiego człowieka, który być może nie jest gotowy do końca usłyszeć, zobaczyć to, co tam mamy. Więc jest taka konieczność znowu świadomości i to jest, terapia też jest od tego, żeby budować naszą świadomość. W którym momencie ja wpuszczam kogoś, bo jestem gotowa i ta druga osoba też jest na to gotowa, w którym momencie robię to za bardzo. Nie wiem, czy to jest ta twoja troska o to słowo, o ten akt vulnerability, ale oversharing to jest dzielenie się za bardzo. Więc to jest trudna sztuka w takim sensie, że jak sobie tu siedzimy i patrzę na wasze buzie, to pewnie pochodzimy z takiego pokolenia albo pokoleń, które specjalnie nie było kształcone w szkole i z emocji, i świadomości. Więc to vulnerability, o którym mówimy teraz w dorosłości, jest trochę teraz jest takim uczeniem się umiejętności, najpierw na czuja, zanim dzięki świadomości zdobędziemy takie dobre poczucie, czym to naprawdę jest. A ono jest, jeszcze tylko dopowiem, że vulnerability jest aktem powszechnym, częściej niż nam się wydaje, bo to moment, w którym, wiecie, mówimy komuś po raz pierwszy, że go kochamy, albo jak zmieniamy pracę, albo jak wyjeżdżamy za granicę, bo rzucamy wszystko, nawet Bieszczady i wyjeżdżamy gdzieś indziej, nie? Że vulnerability jest bardziej powszechne, niż nam się wydaje.
Ale dlaczego to jest istotne w kontekście przywództwa?
Dlatego, że vulnerability, czyli ten akt pokazywania siebie, jest źródłem wszystkiego, za czym tęsknimy. zaufania, współpracy, komunikacji, miłości, kreatywności, innowacyjności. Mam ten przywilej pracować w kontekstach też biznesowych, prowadzić warsztaty i dużo pracuję z branżą IT i zdarza mi się też z działami R&D, których paliwem jest innowacyjność i wymyślanie nowych rzeczy. I ta jakość nie ma możliwości się zadziać, jeśli ludzie tworzący ten dział, czy tworzący tą branżę, czy ten zespół, czy tą organizację nie mogą sobie pozwolić na vulnerability, bo kreowanie czegoś, czego jeszcze nie ma i wychodzenie poza jest aktem w jakimś sensie odwagi, pokazania mojego pomysłu na zewnątrz. Więc jeśli w organizacjach króluje sarkazm, czy cynizm, czy takie, wiecie, no takie szpilowanie, to będziemy robić swoje zadania od do, nie wychodząc dalej, a kreatywność, innowacyjność wymaga od nas podróży trochę dalej niż to, co jest dookreślone.
A wy jesteście wulnerabilnymi liderami w swoich organizacjach? Czy to, że one są z zakresu zdrowia psychicznego, to determinuje?
Czy chyba trochę musi, faktycznie, ale moja HR manager śmiała się ze mnie, że właśnie jestem trochę taką dobrą mamą dla tych wszystkich osób, może nawet za bardzo. No, ale to jest pewnie jakiś styl leadershipu, więc tutaj jak najbardziej. Natomiast jeżeli chodzi o vulnerability, to dla mnie jest na nie miejsce. Ja raczej zaakceptowałem, że moja rola jest taka, żeby przyjmować te trudne emocje innych osób i starać się nimi zarządzać i mieć dużą rezyliencję tak naprawdę. I tylko w niektórych momentach dzielić się, kiedy czuję, że to, że ja coś powiem, że odczuwałem coś takiego albo że rozumiem cię, gdyż przez coś takiego przechodziłem, to wtedy zadziała na tę osobę, ale że jednak moja główna rola to jest dostawać all the shit i zmieniać to w coś produktywnego. Przyjmować to i jakby iść dalej, zarządzać wielkim chaosem tak naprawdę, bardzo często i bardzo trudnymi emocjami ludzi, natomiast samemu zostawać mocno stoickim wobec tego i później wentylować się na terapii. Ale tak, ja nie mogę jakby aktywować negatywnych rzeczy u innych osób. Moją rolą jest jednak mówić im, że będzie dobrze i dopłyniemy do brzegu.
Ja nie wiem, czy ja dobrze rozumiem to słowo, więc trudno jest mi to odnieść do pewnie mojego zachowania wobec zespołu. Może łatwiej jest mi trochę w kontekście tego, co Paweł mówiłeś. Ja co prawda staram się unikać takich rodzicielskich paradygmatów i zarówno w swoim
też
myśleniu...
Bym chciała, to widać też.
I zarówno w swoim myśleniu o zespole, jak i w zachowaniu. No ja mam chyba taką perspektywę, że ja nie jestem takim bardzo uwrażliwionym i zbierającym emocje innych liderem, a już na pewno nie stawiam zdrowia psychicznego na pierwszym miejscu w tym, co robimy. To znaczy ja mam dzisiaj 10% zespołu na zwolnieniach L4 z powodu zaburzeń psychicznych, czyli pewnie dużo. Właściwie wyłącznie związanych z wypaleniem zawodowym. No bo my jesteśmy startupem, który robi coś, czego nikt jeszcze nigdy nie zrobił. Komercjalizujemy się w sposób, którego nikt jeszcze nigdy się nie komercjalizował. W Niemczech i w Szwajcarii, bo w Polsce się nie da. I to jest ogromne wyzwanie. I czasem jest tak, że jak wieje przyjemny wiatr w plecy, no to płyniemy bez problemu, a czasem jak jest sztorm, no to te ruchy się zagęszczają. I moje wymagania też się zagęszczają. I pewnie jest tak, że czasem robi się za gorąco i też, no tak jak wspomniałeś o rezyliencji i o jakimś wentylowaniu, nie każdy ma takie umiejętności. Nie każdy ma takie możliwości też, to w kontekście tego, czy w ogóle powinniśmy mieć wszyscy na terapię. No i być może to się gdzieś kompensuje w jakiś sposób, który jest nie do końca zdrowy, albo w efekcie powoduje na przykład wypalenie, czy po prostu wyczerpanie, takie exhaustion, nie? Którego chyba też nie ma w polskiej takiej klasyfikacji. Ale ja się też staram być szczery wobec swojego zespołu i mówić, słuchajcie, startup nie jest dla każdego. Tak? My jesteśmy tu po to, żeby zrealizować cele, które są absurdalnie ambitne i nie da się tego zrobić, jeżeli nie włożymy w to absurdalnego wysiłku i musimy być na to gotowi. A zdrowie psychiczne jest nie tylko o tym, żeby się zawsze dobrze czuć, albo przynajmniej dla mnie w ogóle nie jest o tym, żeby się zawsze dobrze czuć, ale też o tym, żeby świadomie, na przykład i odpowiedzialnie powiedzieć, teraz wniosę jakiś wysiłek po to, żeby osiągnąć jakiś cel. I musimy taki paradygmat też rozumieć. Widzę, że nie dla każdego, kto przychodzi do nas do pracy, to jest oczywiste, ale taka jest moja perspektywa.
Ja tutaj muszę doprecyzować, bo wydaje mi się, że mogłem być też źle zrozumiany. Naszym celem też nie jest zdrowie psychiczne nasze, tylko ludzi, którym, naszych klientów tak naprawdę. Więc robimy rzeczy ważniejsze niż nasze zdrowie psychiczne. Ja się czasem trochę śmieję, że Wellbee to jest taki startup, który efektywnie offsetuje moje zdrowie psychiczne na 1000 osób. Ja też osiągnąłem ścianę w pewnym momencie, bo to naprawdę jest ciężka robota, szczególnie kiedy ta firma rośnie 7 razy rok do roku i wszystko się zmienia po prostu. Co jest bardzo ciekawe, coś w naszej kulturze, może właśnie z racji tego, co robimy, sprawiło, że jest bardzo dużo osób w firmie, które muszę hamować, tak naprawdę, które zapracowałyby się na śmierć. Wręcz miałem odwrotny problem. Jakby wiem, że to jest seria dużych sprintów i trzeba im mówić, guys, this is good enough. Wystarczy. Jakby idźcie do domu, bo... Mamy ludzi, którzy fanatycznie myślą o tym, co chcemy osiągnąć. Więc tutaj moja rola jest często właśnie w tę drugą stronę. A całe szczęście moja kariera korporacyjna nauczyła mnie tego, że zostałem mistrzem good enough. Nie róbmy więcej, this is good enough. Róbmy niektóre rzeczy rewelacyjnie. Rest just good enough.
To ja się jakby tym nurtem, że nie jest waszą rolą... czy zadaniem wiodącym dbać o zdrowie psychiczne, też nie jest waszą, czy organizacji zadaniem dbać o zdrowie, o dietę i o ruch pracowników. Natomiast uświadamianie, czy tworzenie przestrzeni, czy projektów, czy włączanie narzędzi, dzięki którym te osoby, które będą chciały z tego korzystać, mogą, myślę, że jest właśnie tym, co jest potrzebne, bo nie ma być nawet waszą rolą dbać o zdrowie psychiczne. Moją rolą jest dbać o zdrowie psychiczne osób, z którymi pracuję. Taki mam zawód. Więc good enough jest, jeśli firma, oprócz tego, że właśnie jakby robicie swoje taski i zadania i cele i przerastacie 7-krotnie, jest powiedzieć, słuchajcie, to jest maraton sprintów i tak tu będzie i takie są startupy, ale gdybyście potrzebowali odpocząć, tu jest szatnia, tu jest boisko, tu jest tam, tu możecie zjeść, tu możecie się napić, tu możecie odpocząć, żeby wyposażać nas, czy przypominać, czy tak uświadamiać, że to ani nie jest wstyd zadbać o siebie, ani nie jest wstyd sięgnąć po pomoc, ani nie, że sportowcy idą odpoczywać. Jakby elementem treningów sportowców jest to, że mają czas nietreningów i tym nietreningiem może być właśnie zadbanie o siebie w taki sposób. Więc ja się zgadzam z tym, że firmy nie są od tego i chwała Bogu, żeby dbać o zdrowie psychiczne. W sensie bardzo było dobrze, jakby nie psuły tego zdrowia, ale to nie jest to miejsce, w sensie tam jakby idziemy po coś innego, natomiast dbanie o to, żeby jeśli ktoś chce i potrzebuje o to zadbać, to tam też może po to sięgnąć.
Znaczy, to zależy, jaką ma się narrację samego siebie, tak? Bo ja uważam, że bardzo wielu ludzi, ja na pewno patrzę na siebie w taki sposób logoterapeutyczny, tak? Czyli tutaj wyjaśnienie dla sali, terapia poprzez sens życia, czyli robienie rzeczy, że to wszystko de facto się układa, nasze emocje się regulują, kiedy idziemy w kierunku celu, który uważamy inherentnie za wartościowy. Więc jak najbardziej można mieć karierę, która taką jest. Plus rzeczywiście bardzo dużo firm. I tak naprawdę my, w sumie połowa naszego biznesu, to są firmy. I firmy coraz częściej to robią. Firmy bardzo chętnie kupują wsparcie dla tych osób, bo trochę jak rozmawialiśmy wcześniej, zamiast sobie ćwiczyć na podłodze w domu, można ćwiczyć z trenerem personalnym na siłowni. Więc my jesteśmy właśnie tym trenerem personalnym dla tej takiej inteligencji emocjonalnej, samoświadomości, umiejętności regulowania siebie, empatii, wielu tych rzeczy.
Nawiązując jeszcze do tego vulnerability i dlaczego zadałam to pytanie, to moją uwagę, kiedy ja miałam takie podejście, że wow, to jest super pomysł i w ogóle wszyscy tak powinni działać i wszystkie organizacje powinny być tak prowadzone. Nie pamiętam, co to było. Czy ja coś przeczytałam, czy ktoś mi to powiedział i zwrócił moją uwagę na to, że vulnerability i ta możliwość o mówieniu o swoich słabościach, to jest tak naprawdę przywilej osób, które odniosły już jakiś sukces. Dlatego, że i wtedy, a ja wtedy prowadziłam taki wykład... w którym jakoś to implementowałam ten temat i potem poczułam się jak straszna idiotka po tym, jak im to wszystko powiedziałam, co przeczytałam i co wydało mi się jakąś taką naprawdę world-changing ideą, to potem pomyślałam sobie, że to faktycznie tak jest, że to jest tylko dla ludzi z takim dużym przywilejem, że mogą mówić o tych swoich trudnościach, bo nikt nie będzie ich postrzegał jako słabych, bo już mają ten bagaż sukcesów i tego wszystkiego, co zrobili. Ale jeśli przychodzi osoba, która ma serię porażek na swoim koncie i jeszcze ona chce być vulnerable, to ona nie będzie już postrzegana w taki sposób, no nie? I moje postrzeganie tego się zupełnie zmieniło. Jak myślisz, Asia, że można tym nawigować?
Wiesz co, w tym, co powiedziałaś, wydaje mi się, że sednem jest taka pułapka, jak mnie postrzegają inni. Bo to, że ktoś się dzieli czy serią sukcesów łamaną przez raz na 10 porażką, czy serią porażek, ciągle jest aktem vulnerability, bo to wymaga ryzyka, podjęcia ryzyka, nieprzewidywalności w wyniku tego podzielenia się z kimś i przeżycia swoich emocji, też emocji innej osoby. Ale innym wątkiem jest, co pomyśli o mnie świat zewnętrzny. A na to niestety, ja czasem ubolewam, na to nie mam wpływu, bo ja mogę robić różne rzeczy, przeróżne, nawet tutaj na scenie. I ja z rachunku prawdopodobieństwa nie mogę wyliczyć, komu się to spodoba, komu się nie spodoba. Może krzywa normalna tutaj działa, więc części bardzo, części nie. Ale że generalnie nie mam na to wpływu, jak wy odbieracie to, co mówię. Chociaż bardzo bym chciała. Nie mam. I tak samo jest, że wydaje mi się, że aktem vulnerability ciągle jest to, co robi ta osoba, która ma serię sukcesów albo serię porażek. Natomiast to, jak my to ocenimy, czy gotowość tej osoby do dzielenia się, bo to też jest mowa o krytyku wewnętrznym, który mówi, wiesz co, może się nie dziel, bo już po prostu pomyślą o tobie nie wiadomo co, jak już cały czas po prostu dołujesz i dołujesz i dołujesz. Więc to jest jakby też taka sprawa wewnętrznej oceny, wewnętrznej i zewnętrznej oceny. Ale wydaje mi się, że sedno jakby pozostaje takie samo, że to jest gotowość do odsłonięcia i pokazania siebie. I to nie musi dotyczyć tylko trudnych rzeczy, bo zdarza się, ja mam na warsztatach bardzo przeróżne jakby historie słyszę, łącznie z tym, że ludzie też mają trudność z dzieleniem się dobrymi rzeczami. Na przykład funkcjonują w środowisku, w którym są tak zwane skrypty biedy, czy skrypty porażek, czy skrypty trudności, że życie jest trudne. I aktem vulnerability jest tam powiedzieć, a moje jest piękne. Więc to nie jest takie zero-jedynkowe, tylko aktem vulnerability jest podzielenie się, cokolwiek jest w tym moim sercu. Ale jak to zostanie odebrane, to jest jakby inna historia.
A czy wam jest ciężko, co chciałeś powiedzieć, Marek?
Ja chciałem powiedzieć, że moje doświadczenie jest dokładnie odwrotne, to znaczy taki umiejętność stanięcia w swojej słabości, ona się bierze z doświadczenia porażki. To znaczy, gdyby moje życie składało się z samych sukcesów, to na pewno bym nie posiadał takiej umiejętności. I wydaje mi się, że doświadczenie porażki, doświadczenie słabości i jakby skonfrontowanie się z tym, co wtedy mogę, a czasem muszę z tym zrobić, jest niezbędne do tego, żeby mieć to vulnerability, które na razie tak rozumiem jeszcze piąte przez dziesiąte, ale staram się. I nie wydaje mi się, żeby to był przywilej ludzi, którzy zbudowali swoją odporność albo takie usadowienie się w sobie na sukcesach. Wydaje mi się, że to, gdzie to źródło jest zupełnie gdzie indziej.
Ja myślę, że tak nawiasem jest to pod wieloma względami prawdziwe sformułowanie, tak, że z góry jest łatwiej mówić o swoich słabościach. W takiej amerykańskiej kulturze politycznej na przykład jest takie fajne określenie presidential, tak, czyli że prezydent, który obecny prezydent podczas następnych wyborów, podczas debat i tak dalej, zachowuje się w sposób presidential, to znaczy, bo wiadomo, że jest właśnie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Więc to oczywiste, że to jest z góry. Natomiast mam tutaj taką ciekawą myśl. To jest trochę też problem kurczaka i kury. Znaczy jajka i kury, przepraszam. Czyli kurczaka, jajka i kury. Wprowadźmy innowacje. Dokładnie. Czy nie jest troszeczkę tak właśnie, że można sobie zmienić tę przerzutkę w mózgu i właśnie to ta zdolność do niemyślenia o tym, jak ludzie nas będą widzieli i do myślenia o tym, że ja mogę być, że jestem na tyle powiedzmy, silną osobą, tak głęboko silną, że jestem w stanie się tym dzielić, sprawia, że odnosimy ten sukces. I czy de facto ci ludzie już tacy byli, dlatego odnieśli ten sukces. Bo ci ludzie patrzyli na porażkę jako po prostu coś, czego się nie wstydzą, patrzyli na nie jako potencjał do nauki, do rozwoju, a nie jako coś, czego nie mogą nikomu powiedzieć i w ogóle nie procesują, nie myślą o tym, więc się z tego nie uczą. Więc fundamentalnie tak naprawdę to może być najefektywniejsza droga do tego, żeby mieć później tę historię i odnieść ten sukces.
No tak, ale czy w takiej sytuacji wtedy sukcesywnie nie dochodzisz, jeśli jesteś liderem zespołu, nie dochodzisz do sytuacji, która jest patronizująca dla twojego zespołu, dlatego że mając to całe doświadczenie, wiesz, mnie się udało przezwyciężyć moje trudności, teraz mogę się...
A to jest takie tanie gadanie coachingowe, tak, z którego się wszyscy śmieją. Tak, dlatego coaching ma teraz takie, wyjść poza swoją strefę komfortu, ja wyszedłem i teraz mam 10 Ferrari. Nie, jasne. Oczywiście, że można to zrobić w ten sposób.
Nie mów tego w tym salonie. Bo... Ja nie,
mam 10 Volvo i generalnie... Przepraszam, najmocniej słowo na F jakieś... Więc tak, no oczywiście, że można to zrobić w taki nieprzeegzaminowany sposób. To znaczy, że ta osoba też pewnie nie ma takiej dużej świadomości siebie i też trochę pewnie umiejętności społecznych, bo no, to powinno nie wyczuć, kiedy to jest takie atakujące, kiedy to nie ma, kiedy tam nie ma powiązania z tymi ludźmi i raczej właśnie nie koncentrować się na sukcesie. Sukces jest given w takiej pozycji tego lidera, tylko właśnie koncentrować się na porażce i koncentrować się na ciężkości tego i trudności tej decyzji, żeby pójść dalej. Trudności tej decyzji, żeby przyjrzeć się tej ciemnej rzeczy.
Jak użyłaś słowa patronizujące i teraz to, co mówiłaś, jakoś też chciałabym do tego nawiązać, bo terapia też jest takim narzędziem, będę dzisiaj, wiecie, reklamuję terapię. Terapia jest też takim narzędziem, w którym budujemy samoświadomość i jest to takie narzędzie takiego jakby ciągłego wglądu. A co u mnie, a co czuję, a czemu tak robię, a czemu to powiedziałam, a czy dobrze to powiedziałam, ale nie w takim sensie kontrolującym, tylko takim badającym, co tam jest w środku, nie? Bo tam jest cała machina. I teraz jeśli ja jestem z zespołem, w którym teraz im powiem, jak żyć, bo ja już to zresztą na warsztatach ostatnio słyszałam, zdarzają się czasem tacy uczestnicy, którzy na koniec warsztatów tam iluźdniowych mówią, że tak pięknie było z wami pracować na tym warsztacie, ale ja w tym miejscu, w którym wy byliście, to ja byłam 30 lat temu i bardzo trzymam za was kciuki, bo ja już tam... I to jest takie pytanie, po co ja to robię? I powodów, dla których to robię, może być bardzo dużo. Może być nieświadomość wewnętrzna i takie myślenie, że to właściwie dobrze im robię, ale bardzo często to coś zaspokaja mi. I teraz jeśli jestem liderem, który wykorzystuje w cudzysłowie swój zespół, dzieląc się z nimi, żeby coś sobie zaspokoić, to w moim zdaniem w przywództwie o to nie chodzi. Mhm. Że w przywództwie chodzi o to, tak jak ta definicja, żeby wydobywać z tych ludzi potencjał, ale jakby nie rzucając snop światła na siebie. Żeby to patronizowanie, jakby niebezpieczeństwo patronizowania się nie pojawiło. Czyli ja trochę jak mówiłeś o tym, że dzięki empatii, świadomości jestem w stanie jakby orientować się, czego mój zespół na tym etapie, czy w tym momencie, czy w tym dniu potrzebuje i spróbować to im dawać. Jeśli elementem tego, co im pomoże, ale to jest służba im, jest moja historia, to zrobię, ale nie robię tego dlatego, żeby powiedzieć, jaka jestem zajebista, jak sobie z tym poradziłam, wy sobie teraz radźcie, nie? Jakby to jakby intencja, z której to idzie, ona nie służy.
Ja tu tylko jedno zdanie na temat tej intencji. Wydaje mi się, że ci dobrzy liderzy naprawdę myślą właśnie o tym, że to jest służba dla tych osób, że to jest wielka odpowiedzialność i że to nie jest przyjemna robota. To jest służba dla tych ludzi, z którymi się pracuje.
A jak wy się staliście dobrymi liderami?
A skąd pomysł, że jesteśmy dobrymi liderami?
Bo ja was znam i zaprosiłam was tutaj właśnie dlatego, bo wydaje mi się, że jesteście dobrymi osobami, a to musi znaczyć, że jesteście też dobrymi i robicie bardzo fajne rzeczy, które mają fajny efekt.
Ja mam chyba trójkę osób z firmy, to mogę się zapytać.
Albo po prostu
na sali.
Bardzo w was wierzę.
Ale chyba...
Trzy osoby wchodzą.
Na pewno nie widziałem takiej zależności, że skoro jesteśmy dobrymi osobami, albo tak nas postrzegasz, to znaczy, że jesteśmy dobrymi liderami. Ja mam...
Marek, ale ty masz przynajmniej trzy osoby z firmy. Ja nikogo nie mam, nikt nie przyszedł nawet. Więc wiesz.
To tylko znaczy, że ja trzymam większą dyscyplinę po prostu. Ja w ogóle mam tak, że ja przez wiele lat już takiej kariery zawodowej nie lubiłem pracować w zespole. Mhm. I to dalej nie jest taki mój ulubiony kawałek i wcale się nie czuję jakoś specjalnie komfortowo. Ja lubię samotne misje, które wymagają zrealizowania jakiegoś bardzo trudnego zadania, najlepiej którego jeszcze nikt nigdy nie zrealizował, bo to napędza moje biznesowe, narcystyczne ego i to jest niewyczerpalne źródło energii. Natomiast jeżeli mam robić spotkania, mamy jakieś managementowe podsumowania, analizy, one-on-one, w których też oczywiście, tak jak mówiłeś, ludzie przychodzą z różnymi rzeczami, trzeba też te emocje jakoś skontenerować i sobie z tym poradzić, to na pewno nie jest coś, co robię z uśmiechem na twarzy i co jest taką moją naturalną predyspozycją. Jestem totalnie zadaniowo nastawiony na cel, który mamy do zrealizowania. Tak? To jest policzalny, nazwalny, konkretny cel i pewnie z jakimiś niewielkimi wyjątkami robię wszystko, żeby tam dotrzeć. Aczkolwiek rozumiem, że potrzebuję do tego zespołu. Rozumiem, że to jest maraton, który się składa ze sprintów. Zresztą chyba dzieliłem się z tobą obrazkiem, na którym ktoś z mojego zespołu pokazał mnie jako enforcement officer do urlopów, bo ja też ludzi zmuszam do tego, żeby pójść na ten urlop, nie? I też mówię tylko nie good enough, tylko better done than perfect, ale jakby jest dokładnie ta sama narracja. Jak dzisiaj utkniemy w perfekcjonizmie, to nie zrobimy nic. I jak ty dzisiaj nie odpoczniesz przez 2 tygodnie, to za 2 miesiące będziesz musiał odpoczywać 2 miesiące. I to jest naprawdę zdroworozsądkowe z mojej strony, żeby była energia w tym zespole. Natomiast ponieważ ja w ogóle ani nigdy nie pracowałem dla kogoś, więc nie mam doświadczenia, jak to jest być po drugiej stronie, ani nigdy nie przechodziłem żadnych szkoleń, ani nie byłem w korporacji, to pewnie nawet mi jest trudno ocenić albo zdefiniować dobrego lidera i jakoś się do tego odnieść.
Czyli liderem się trzeba urodzić w moim przypadku.
Czasem pewnie.
O, a twoja droga, Paweł, była zupełnie inna.
Moja była tak, moja była...
Czy ty obserwowałeś liderów tam, gdzie pracowałeś i to był wniosek wynikający z tego, ty chcesz być liderem?
Ja zdecydowanie tak miałem szczęście pracować z niesamowitymi liderami, od których wyciągnąłem bardzo dużo. Też godzinę temu widziałem się ze Stefanem Batorem, założycielem Booksy przed chwilą. Stefan autoryzował mnie, żebym powiedział, że on właśnie też jest na terapii od bardzo dawna i w tym momencie też, i zresztą dzisiaj był na terapii. Więc liderzy tak są są jak najbardziej, powinni chodzić na terapię. Ale mam też z Markiem wiele bardzo wspólnych cech. Wydaje się, że w ogóle founderzy bardzo często mają ten sznyt narcystyczny. Mam to chyba dość zaakceptowane. Pogodziłem się z tym. Ale jest tak naprawdę, jest to potężna energia. Natomiast u mnie... Ja mam też ADHD, więc mi się łatwiej robi rzeczy z ludźmi. I jak ci ludzie dają ten taki natychmiastowy feedback. Ja bardzo często sam realizuję zadania, ale fajnie, jak ci ludzie są around. I też uważam ludzi i dlatego bardzo lubię problemy ludzkie, bo wydaje mi się, że jesteśmy najciekawszą rzeczą, jaka istnieje. Więc rozwiązywanie problemów ludzkich jest ciekawsze. Jestem matematykiem z wykształcenia, ale problemy ludzkie są w sumie ciekawsze niż problemy matematyczne. I ja lubię rozwiązywać problemy ludzkie. I to jest naprawdę ciekawe. W pewnym momencie oczywiście pracuje się swoją empatią i to jest wyniszczające i męczące, ale jest to naprawdę super i daje to wielką satysfakcję. A jeżeli chodzi o właśnie tych liderów, tak, to wydaje mi się, że jestem wypadkową, taką intencjonalną wypadkową liderów, których obserwowałem. Tak, pierwszym była pewnie moja mama, liderem zespołu, niewiarygodnie empatyczny lider, który płacze za każdym razem, jeżeli trzeba coś powiedzieć i dzielę z nią bardzo dużo DNA, więc pewnie mam takie trochę programowanie. No, też widziałem takich generałów, takich wartime CEOs i też wyciągnąłem z tego bardzo, bardzo dużo. Więc tak, wydaje mi się, że jestem taką hybrydą wielu podejść i staram się też dopasowywać je do osoby i sytuacji. Tak? No bo też powiedzmy sobie, że organizacja, która funkcjonuje w takim momencie, kiedy idzie dobrze, jest fajnie i tak dalej, to zupełnie inna organizacja niż organizacja, której się pali. I to lider musi być wtedy czymś zupełnie, zupełnie innym. To Ben Horowitz w swojej słynnej książce ukuł właśnie takie dwa modus operandi, czyli wartime CEO i peacetime CEO. I to są dwie zupełnie inne osoby. I czasem to jest ta sama osoba. Czasem ludzie potrafią zmienić, że tak powiem, tę swoją stronę monety, co jest bardzo ciekawe.
Powiedziałeś, że masz ADHD i dosłownie, nie wiem, 2 godziny temu rozmawiałam z osobą, z którą pracuję w fundacji i mówiłam, w tym miesiącu chyba nie było jednego dnia, żebym nie usłyszała, jak ktoś mówi, no tak, to dlatego, że mam ADHD, albo mam ADHD, więc dlatego spóźniam się na nasze spotkanie, albo coś takiego. Zastanawiam się, jakie macie podejście i wydaje mi się, że to jest taki struggle, który właśnie dotyka founderów i osób, które zarządzają organizacjami, tego jak dużo akceptować właśnie takiej komunikacji od osób, z którymi pracujesz, a w jakim stopniu strofować. I ja mam duży problem z wyważeniem tego, kiedy powiedzieć, okej, rozumiem, że masz ADHD i nasza organizacja zajmuje się zdrowiem psychicznym, więc jest to dla mnie ważna informacja i cieszę się, że chcesz się ze mną tym podzielić, ale z drugiej strony to jest też tak, że ja jestem pomiędzy, bo ja muszę komuś na przykład coś dowieść, bo robimy razem projekt, no i tej osoby nie interesuje, czy ktoś ma ADHD, czy ktoś miał wypadek, czy co się stało, tylko no, mamy te terminy i jak tym zarządzacie? Czy w ogóle po prostu w startupie to nie ma...
Znaczy, u mnie osoby z ADHD są w takiej raczej aktywacji i napieprzają.
Nie mam też na myśli wyłącznie ADHD, no ale wiesz, ktoś ci powie o swoich różnych innych zaburzeniach, które utrudniają im funkcjonowanie.
Wiesz co, na początku pewnie wychodzi ta moja miękka strona, ale bardzo szybko zaczynamy sobie rozmawiać o właśnie celach i odpowiedzialnościach, tak? Mhm. Czyli hej, co jesteś w stanie zrobić? Jakby powiedzmy sobie, ustalmy sobie cele i let's check in often, tak? Czyli patrzmy, czy to idzie. Czy idzie, czy nie idzie i jak się okazuje, że absolutnie nie idzie, no wiesz, no my zwalnialiśmy ludzi przez performance. Oczywiście, że tak też idzie, ale ludzie bardzo często, jak się im to rozbije na konkretne elementy, które są nienegocjowalne i w miarę obiektywne, to okazuje się, że są w stanie je zacząć dowozić, a też bardzo często nie mówią ci, dlaczego czegoś nie dowieźli naprawdę, tak? Bo może nie wiedzą jak, bo może potrzebowali więcej wsparcia, bo może uważają, że to jest głupi pomysł. Często ludzie tego nie mówią i często tam pod takim niedowiezieniem czegoś są ukryte inne przekazy. To też warto przemyśleć.
Ja myślę, że to ja się podpisuję pod wszystkim, co ty powiedziałeś i oczywiście często jest tak, że to jest jakaś zasłona dymna. Dla mnie na pewno takim jednym z ważnych wyznaczników jest kogoś otwartość na wysiłek, taka chęć do podejmowania wysiłku. I to jeżeli... I to jest chyba w ogóle problem dzisiaj w wielu organizacjach i w wielu zespołach, że rozumiemy swoje zdrowie psychiczne jako stan permanentnego komfortu. W związku z czym, jeżeli tylko jest coś, co jest dla mnie niekomfortowe, a tym jest wysiłek, no to jest w tym jakaś moja wewnętrzna niezgoda i muszę coś z tym zrobić, więc no albo idę do szefa, albo idę na terapię, albo idę gdzieś tam indziej, tak? A zdrowie psychiczne w ogóle nie polega na tym, żeby być w permanentnym komforcie i w permanentnie dobrym samopoczuciu, tak jak życie w ogóle na tym nie polega. A w odniesieniu do Frankla, o którym pośrednio mówił Paweł, no to już w ogóle nie o to chodzi. Natomiast myślę, że ciekawszy jest taki problem nie wtedy, kiedy stosuje taką zasłonę dymną, tylko wtedy, kiedy naprawdę tak jest, że ma depresję albo jest wypalony. I po prostu no, nie dowozi, nie dowiezie, a ja mam terminy i jesteśmy wartime 90% czasu jako startupy, tak? Ja pierwsze co robię, to staram się pokazać, że oddzielamy trochę taką warstwę osobistą od zawodowej. Tak? Czyli ja mogę powiedzieć osobiście, ja ciebie rozumiem i cię wspieram. Mogę ci dać numery do terapeutów, nie, mogę ci pomóc, jeżeli w jakimś sensie operacyjnie potrzebujesz wsparcia, ale na poziomie CEO startupu muszę rekrutować kogoś innego. I być może to nie jest praca dla ciebie, być może to nie jest czas dla ciebie. Możemy poszukać jakichś rozwiązań, no ale to się niestety często kończy tak, że się rozstajemy, bo tak jak już się zgodziliśmy na początku, naszym zadaniem nie jest to, żeby dbać o zdrowie psychiczne, no, tylko akurat w naszym przypadku, żeby dotrzeć do jak największej ilości pacjentów chorych na raka i w jakimś tam sensie im pomóc.
No dobra, a tak by the book, jak dobry lider by się zachował w takiej sytuacji?
Jako psycholog odpowiem, to zależy.
Jako ekonomista podpowiem, to zależy.
Wiecie, dobry lider, no... Jest wiele teorii.
Czy on istnieje?
Właśnie. Są typologie, które, wiecie, są różne typologie. Są na cztery dzielone, na dwie. Brenne mówi o jakichś jakościach. Że tych typologii jest dużo, ale to, o czym mówił Marek, w świecie psychologii powstaje taki termin, który się nazywa twarda empatia, która próbuje łączyć to, o czym tutaj mówimy, że jednocześnie firma jest, jakby istnieje po to, żeby dowozić, żeby jakby osiągać jakieś zyski. Czy ten zysk jest mierzony walutą jakąś, czy ten zysk jest mierzony inaczej, wszystko jedno. Ale że jakby to jest jakby organizacja, która ma coś dowieść, zrobić na jakiś czas. Więc jakby potrzebujemy ludzi wsparcia, którzy to będą potrafiły zrobić. I teraz bardzo trudną rolą jest jednocześnie właśnie łączyć to, o czym mówi empatia. Empatia to jest takie zjawisko, które pozwala nam rozumieć drugiego człowieka, rozumieć i czuć nawet bardziej niż rozumieć, to czuć drugiego człowieka. Ale to czasem właśnie, tak jak powiedziałaś, to użyłaś słowa chyba wyniszcza, czy tam drenuje. I to rzeczywiście jest trudne, bo jednocześnie przychodzi ktoś do mnie i mówi, słuchaj, mierzę się z tym i tym i z tym i tym, a my wiemy, że mamy do piątku coś zrobić. I to jest bardzo trudna rola, taka jednocześnie człowiecza, a z drugiej strony właśnie potrzebuje te, jakby do accountability, znowu mówiąc na postaropolsku, nie, jakby... jakoś jakby wyegzekwować, więc teraz to jest bardzo, i to jest jakby miała wylistować problemy czy wyzwania, mówiąc językiem psychologii pozytywnej, z czym się najwięcej mierzą liderzy czy liderki, z którymi pracuję, to jest właśnie z tym. Mhm. Asia, jak to zrobić? Czy mam być taki? Czy tu? I nikt nam tego nie powie, bo każdy z was i z nas jest innym konstruktem psychologicznym i coś jest bardziej kosztowne dla nas niż i mniej, ale to jest taniec, który jest jakby dzień w dzień wykonywany i próbujemy sami czy same wyczuć właśnie, czy moją rolą jest teraz podać jakieś narzędzia, ale jednocześnie zabezpieczyć projekt, czy moją rolą jest coś innego. I do tego vulnerability swoją drogą się bardzo przydaje.
A na jakim etapie zazwyczaj do ciebie przychodzą ludzie, liderzy, którzy chcą pracować właśnie z terapeutą, czy w nurcie Dare to Lead, czy w innym? Raczej na takim etapie, kiedy już sobie kompletnie nie dają rady, czy raczej na takim etapie, że chcę być lepsza?
To zależy. To zależy. To się zmienia. To jest taka moja ciekawa obserwacja, że pewnie jakbym miała tak sobie popatrzeć wstecz, to przez dekady to się zmieniło, że były takie początkowo case'y bardziej takie jakby ad hocowe, że coś się dzieje i często to zwierzchnictwo mówiło, Asia, słuchaj, tu jest taki człowiek, słuchaj, jest taka sytuacja.
Tak, taka osoba, że już ktoś ją musiał wysłać na tę terapię.
Tak. Ale teraz coraz częściej, to jest trochę jak przy otwarciu padło to zdanie, że byłem na terapii i teraz znowu potrzebuję wrócić czy iść dalej. Nawet nie wiem, czy to chodzi o to, żeby wracać, tylko że jakby znowu poprzyglądać się z osobą towarzyszącą. Więc to się zmienia. Jest jakiś rodzaj, mówimy w psychologii o proaktywności i reaktywności. Że są takie case'y ciągle, że to jest reaktywne, że jakby na bieżąco. Wiecie, pandemia, wojna były takimi momentami, w których to trzeba było na bieżąco jakby ogarniać. Ale znowu, to też zależy trochę od budżetów, bo nie wszystkie firmy uznają inwestowanie w coś, co nie jest potrzebne na teraz, czymś wystarczająco atrakcyjnym, żeby zainwestować. Ale to się zmienia. Zmienia się świadomość, na szczęście.
To, co w ogóle od jakiegoś czasu już mnie zastanawia i co obserwuję, szczególnie wśród founderów i liderów, ale też szczególnie wśród mężczyzn, to jest bardzo duża samotność. Czy macie wrażenie, że to jest taka sytuacja, że it's lonely on top i tak dalej, że w pewnym momencie, kiedy to wy zarządzacie zespołem i macie te różne rozterki, to jest tak, że nawet jeśli chcecie dobrze wytłumaczyć to zespołowi, to te osoby nie zrozumieją tego tak jak wy, dlatego że nie znają całego przekroju tego, z czym się mierzycie jako osoby zarządzające organizacją. Jak sobie z tym radzicie? No opowiedzcie mi o tym.
Na pewno Paweł się ze mną zgodzi, że wszystko zależy od cap table, czyli od tego, ile osób jest w tym samym położeniu co ty. Mhm. Bo, czyli od jakby struktury udziałowej, bo ja miałem pierwsze doświadczenie z biznesem, takie 12-letnie, gdzie rozwinęliśmy dosyć dużą spółkę we trzech. Mhm. I nas było... byliśmy równo podzieleni udziałami, byliśmy we trzech w zarządzie i właściwie losowo ktoś był prezesem. I to było niesamowicie komfortowe, bo wszystko się dzieliło na trzech. Można było wszystko przegadać, wszystkie problemy, napięcia z inwestorami, braki cash flowu, problemy z zespołem, wszystko było dzielone przez trzech. Oczywiście to było szalenie mało efektywne. No bo zwłaszcza znowu wartime CEO oznacza bardzo dużą koncentrację decyzyjności, bo tylko wtedy ona jest efektywna. I teraz mam tak, że ja jestem, mam wspólników, a oni są w zupełnie innej sytuacji, tak? Czy tam nie wchodząc w nomenklaturę, są wszyscy na vestingu, na ESOP-ie, a ja jestem jakby jedynym founderem od samego początku. I ja sobie... Dzisiaj z perspektywy kogoś, kto ma kilkanaście lat już doświadczenia, cenię taką pozycję. Widzę jej zalety, wiem jak to jest bardziej efektywne i wiem jak mogę podejmować decyzje w oparciu o swoją własną wizję. I to oczywiście jest w pewnym sensie taka samotność w tej organizacji, no bo to nie znaczy samotności gdzie indziej, bo ja mogę iść z Pawłem na piwo i będziemy dzielić pewne rzeczy, tak? Tak jak z innymi founderami albo z innymi liderami i porozmawiamy o rozterkach. Ale tak, po pierwsze jest we mnie takie poczucie, że, bo ja miałem takie doświadczenia, że kończą się pieniądze i trzeba ten zespół odcinać. I z tych, nie wiem, 40 osób może na końcu zostaną dwie, albo ja sam, nie? I to daje, rodzi pewien dystans i też taką obawę, że to się może wydarzyć. A poza tym chyba jest tak, że to jest bardziej zdrowo, jeżeli staramy się, przynajmniej dla mnie, jeżeli staram się zachować te relacje w takiej bardzo strukturze mimo wszystko zawodowej. Mhm. Ja na przykład widzę, jak mamy wyjazdy albo jak się spotykamy, że ja aż tak bardzo się nie integruję z tym zespołem, jakbym się integrował, gdyby to było moje grono przyjacielskie. Mhm. I to jest pewnie i dla mnie bardziej zdrowe, i dla nich bardziej zdrowe, i też pozwala mi trzeźwo patrzeć na pewne sytuacje, więc jakby odpowiadając na pytanie, czy się czuję samotny, tak, ale też nie przeszkadza mi to, nie szukam tego, tak? Moje środowisko zawodowe to nie jest to miejsce, w którym ja szukam tego, żeby się nie czuć samotny. Mhm.
Znaczy, ja mam taką strukturę, że założycieli jest dwójka. To na pewno pomaga. Solo founder to już właśnie jest jeszcze cięższa jazda. No ale mimo wszystko na koniec dnia zostaje się z tymi rzeczami często jednak samemu. I to są trudne rzeczy. Tutaj właśnie Marek opowiadał o tym. Kończą się pieniądze, redukcja i jakby ilość oczekiwań, szczególnie jeżeli ma się trzy fundusze inwestycyjne na przykład na pokładzie, ale też pracowników, pacjentów, firmy. Ilość tych oczekiwań jest gigantyczna. I to naprawdę jest męczące, to jest przytłaczające. I my też byliśmy w kilka razy w takiej sytuacji, że prawie się wyłożyliśmy. I nie mogłem, znaczy na pewno nie mogłem o tym rozmawiać z zespołem. Oni musieli być zmotywowani, oni musieli być szczęśliwi. Oczywiście też właśnie czuli, że coś jest nie tak, ale starałem się to jak najbardziej zatrzymać na poziomie zarządu. I to wziąć tę odpowiedzialność na siebie. Natomiast z takiego pozytywu, bo tutaj bardzo smutno mogę zacząć brzmieć, uważam, że zaczyna powstawać ekosystem w Polsce i widzę, że na pewno i ja, i jeszcze ex innych osób, które znam, naprawdę wspierają innych founderów, bo ludzie po tym doświadczeniu widzą, jakie to jest cholernie ciężkie. I jakby łatwo wypatrują dosłownie, widzę, że tam nie idzie. Warto się spotkać na jakiś lunch, pogadać, przytulić kogoś dosłownie i nawet czasem zrozumieć, a czasem dać jakąś radę. I to ten ekosystem zaczyna się pojawiać. I chyba to jest dość unikatowa praca i też nikt cię nie zrozumie tak dobrze jak inna osoba, która robi tę bardzo specyficzną pracę. I tutaj akurat Asiu się muszę z tobą nie zgodzić, bo na początku mówiłaś, że każdy jest liderem. No, zgodnie z tą definicją tak, ale nie każdy jest founderem startupu i to jest bardzo dziwna robota, naprawdę. Jakby nie jesteśmy chyba biologicznie meant to have this job, bo to jest zbyt szybkie, zbyt dynamiczne, jakby za dużo rzeczy się dzieje naraz. To nie jest zgodne z naszym takim, powiedzmy, stricte programowaniem.
No dobra, to jeszcze tak słowem końca. Jaka jest wasza jedna top złota rada dla osoby, która jest w roli lidera albo przywódcy w swojej organizacji? Co jest czymś takim najważniejszym z waszych doświadczeń, na co zawsze trzeba zwracać uwagę? Albo dla siebie, albo względem prowadzenia swojej drużyny.
Ja mogę się odnieść też do tego, co Paweł powiedział w kontekście founderów. Bo znowu ja nigdy w swoim życiu zawodowym nie występowałem w innej roli. Więc trudno jest mi powiedzieć coś do wszystkich liderów, ale na pewno mogę coś powiedzieć do wszystkich founderów. I to jest taka bardzo specyficzna rola, gdzie z jednej strony musisz być absolutnie przekonany, że ty wiesz najlepiej. To znaczy ma być po twojemu, ty masz wizję, ty masz intuicję, inni mają za tym podążać i to jest bezkompromisowe. Z drugiej strony musisz umieć słuchać, musisz rozumieć swoje ograniczenia, które są zawsze i musisz widzieć, kiedy ktoś, kto coś mówi i daje ci radę, jednak ma rację. I jest ekstremalnie trudno się w tym balansować. I znam przykłady ludzi, którzy i w jedną, i w drugą stronę popadali. Jak będziesz tylko słuchać innych, to nic innowacyjnego i przełomowego nie stworzysz. Jak będziesz tylko i wyłącznie ślepo zapatrzony w to, co idzie z ciebie, z jakąś twoją wizją, to prawdopodobnie zapniesz w jakiś ślepy zaułek, z którego nie będziesz wiedzieć, jak się wydostać. Więc uważność, cały czas, bez przerwy uważność na balansowanie pomiędzy tym, kiedy ja wiem najlepiej i to jest mój startup i to jest moja wizja, a jednocześnie słucham tego, co mówią inni, to jest chyba taki klucz sukcesu. Więc jak miał dać jedną radę, to właśnie uważność na to.
Ja pewnie chciałbym reiterować taką myśl, która się tutaj pojawiała parę razy, czyli właśnie, że rolą lidera jest być dla tych innych osób, że to jest służba i że trzeba zaakceptować, że to nie będzie przyjemna i łatwa robota, że to ma być ciężka robota i generalnie ma dawać nam dużo satysfakcji, ale to jest ciężka rzecz i to, że nam na przykład nie idzie i że właśnie jest ciężko, to jest w programowaniu mówi się feature not a bug, tak być powinno. I właśnie ludzie, którzy akceptują tę robotę pomimo tego, powinni być tymi, którzy ją wykonują. To koniec rady.
Ja mam takie marzenie, żebyśmy wszyscy władali oprócz języka własnego i czystego i innych, które sobie tam podobamy, językiem emocji. Znaczy marzy mi się, żebyśmy ten repertuar emocji, który znowu według różnych typologii, różne są te wielości emocji, najświeższe badania pokazują, że jest ich 87, że świadomość tego, co czuję, determinuje, jak się zachowuje, w których momentach podejmuje decyzje, dlaczego takie decyzje i tak dalej. Więc umiejętność nawigowania w tym świecie emocji własnym, po pierwsze pozwala lepiej rozumieć siebie, a emocje to są dane, czyli informacje, które płyną ze środka, na bazie których mogę wnioskować o różnych rzeczach. No bo jeśli się czegoś boję, to sprawdzam, dlaczego się boję. Jeśli czuję złość, to znaczy, że są jakieś granice przekroczone. Że te emocje nie są, wiecie, randomowe i po prostu teraz losowo wylosowałam jakąś emocję, tylko te emocje są jakby znowu w służbie, są informacją o tym, co się dzieje. I teraz słabe by było w biznesie nie korzystać z danych, więc fajnie by było umieć czytać te emocje, a potem według nich nawigować. I życzę nam wszystkim, liderom czy nie, żebyśmy jakby zgłębiali z taką atencją i z taką dedykacją, tak jak uczymy się nowych języków, języka emocji, bo to jakby nie zaszkodzi, a bardzo może pomóc, bo nie tylko lepiej rozumiem siebie, ale też rozumiem drugiego człowieka dużo, dużo lepiej. I tak jak mówisz, obcowanie z tymi emocjami nie zawsze przyjemnymi drugiej strony, nie dlatego, że nam coś jakby w kierunku nas są, tylko że jeśli ktoś się boi, to jeśli ja nie mam przepracowanego swojego lęku, to będę jechać schematami, mechanizmami obronnymi i będę robić cuda w obliczu tej osoby, która przeżywa lęk. A jak ja mam oswojony lęk, bo wiem, jak sobie nim zarządzić, to lęk w innej osobie mi nie będzie, mówiąc kolokwialnie, wywalał. Więc to jest rodzaj inwestycji dla osób, wszystkich nas, którzy codziennie obcujemy z innymi osobami. Jeśli też robimy w pracy i nam za to płacą, to trochę niech to będzie nasza taka odpowiedzialność pouczyć się tego języka dla dobra własnego, ale też osób, z którymi pracujemy.
Piękna puenta. Bardzo dziękuję Wam, że przyjęliście moje zaproszenie. Wam dziękuję, że przyszliście nas tutaj posłuchać. I już zapraszam Was na wydarzenie, które będzie za miesiąc, które ma tytuł...
Ładny jakiś.
Na niech to pozostanie
ładny
na razie zagadką.
I coś z Volvo, na pewno.
Ale na pewno coś z Volvo. Z cyklu można bezpiecznie zwariować. I dziękuję, że wpadliście spędzić z nami ten wieczór.
Wielkie dzięki.
Dzięki.